Będę mówił z Księgi Izajasza, ale to, co dzisiaj będę mówił, takie myślę, że jest bardzo na czasie, dla każdego z nas będzie i takie bardzo praktyczne. Także jeśli mamy, to otwórzmy sobie Księgę Izajasza. To jest Izajasz 6 rozdział i werset 11. I tutaj Izajasz pisze tak. Wtedy zapytałem, jak długo Jahwe, on odrzekł, aż runą miasta wyludnione i domy bez ludzi, a pola pozostaną pustkowiem. No i ten werset już chyba ostatnio czytałem. Izajasz tutaj pyta Boga Jahwe, jak długo będą zatwardziałe serca ludzi. Mojego narodu dosłownie, chodzi o Izrael. Że nie będą chcieli wierzyć w Ciebie, postępować Twoimi drogami i iść za Twoją wolą. No i tutaj macie taką odpowiedź, że tak długo, aż miasta Judy runą pozbawione ludzi, a pola będą nieuprawiane. I tutaj Bóg mówi, aż mój gniew się dopełni, mówiąc inaczej. No i kiedy czytamy księgę choćby Daniela, to tam jest dużo tych wskazówek, że to trwało przez 70 lat. Ten gniew Boga na tą ziemię wylewał się aż przez 70 lat, i dopiero wtedy Żydzi zaczęli z niewoli wracać. O tym możemy czytać w Księdze Daniela, choćby 9 rozdział i werset 2. I pod koniec tych 70 lat niewoli Żydzi po prostu, nawet sam Daniel zaczął badać, kiedy ten okres gniewu Boga się skończy i kiedy oni będą mogli wrócić do swojej ziemi. Mamy takie stare powiedzenie polskie, że kiedy trwoga to do Boga. No ale też trzeba wiedzieć, do jakiego Boga, no nie? Teraz, kiedy żyjemy w czasach koronawirusa, to jak obserwuję to, co się dzieje z kościołami w Polsce też, to jest takie wrażenie, jakby koronawirus zaskoczył nawet Pana Boga, no nie? Bo większość kościołów w Polsce modli się o to, żeby koronawirus się skończył. I mało jest takich kościołów, które pytają, Boże, jak moglibyśmy ten czas wykorzystać na Twoją chwałę i jak więcej ludzi przyprowadzić do Ciebie? I mamy takie wrażenie, przynajmniej mam takie wrażenie, że tak jakby koronawirus nawet Pana Boga zaskoczył. No i po prostu, jak przynajmniej obserwuję kościół, w którym się wychowałem, kościół katolicki, mój kościół, w którym się wychowałem, no to obserwuję taką ciekawą rzecz, że przez wieki mój kościół, w którym się wychowałem, nauczał, że nie można sobie samemu zrobić wieczerzy choćby, no bo to tylko ksiądz, kapłan może zrobić. Nie można wielu rzeczy, że kościół mnie nauczył, pamiętam na lekcjach religii, że nie pójście w niedzielę na mszę, to jest jaki grzech? Bardzo ciężki. I przez wieki mój kościół nauczał, katolicki, w którym się wychowałem, że to jest grzechem, to, co protestanci nauczają, to jest po prostu zwiedzenie. Nagle pojawia się koronawirus i okazuje się, że to, co do tej pory było zwiedzeniem, co mówili protestanci, można tak praktykować samemu, no bo nawet koronawirus Pana Boga zaskoczył i wtedy Bóg się skonsultował po prostu tutaj z dołem, czyli z tymi panami w czerwonych czapkach i mówi, słuchajcie, jest dyspensa. Nie trzeba chodzić w niedzielę do kościoła. Ludzie, powiedzcie ludziom, że sobie zrobili w domu wieczerze. Mogą nawet się wyspowiadać przez internet. Wszystko mogą, no nie? To, co do tej pory było zwiedzeniem i grzechem, nagle wszystko można, no nie? Także jak obserwuję to, co czytam w internecie na temat kościoła, w którym się wychowałem, to nawet Pana Boga koronawirus zaskoczył. I mówi, no nawet ja nie daję rady. Ale jak obserwuję kościół, takie kościoły jak my, ludzi podobnie wierzących jak my, to wiemy dobrze, że ten koronawirus to jest tylko taki przedsmak tego, co czytamy w Apokalipsie, no nie? To tak jakby ktoś dostał troszeczkę lodu na łyżeczkę albo i mówi mama do dziecka, spróbuj, to będzie po obiadku, no nie? No to ten koronawirus to jest takie coś, żebyśmy poczuli, jak to będzie troszkę w Apokalipsie, no nie? I w szoku jestem, jak kościoły, podobnie wierzące jak my, są totalnie posłuszni władzy państwowej, no nie? Jak nie wolno? Nie wolno. Mało tego, to ludzie podobnie wierzący jak my bawią się w takich policjantów, że mówią, ale to wy nie przestrzegacie tego. Jak czasami z kimś rozmawiałem, mówię, że mamy nad jeziorem. No, mówi, metraż mamy taki, że spełniamy wymogi rządowe, ale nie chodzimy tam w maseczkach i tak dalej. no to po prostu widzę, że część się zastanawia, czy tak wolno, no nie? Pomyślcie, jeśli wejdzie naprawdę apokalipsa w życie, to te kościoły również charyzmatyczne powiedzą, władza tak ustanowiła i tak trzeba. Prawda? Wiecie, że najpotężniejszy kościół na świecie jest w Chinach, 100 milionów wierzących i są w podziemiu, mają nielegalne nabożeństwa, pastorzy siedzą w więzieniach, są torturowani, zabijani. I oni to wszystko robią nielegalnie. Ciekawe, no nie? A biali ludzie w Europie mówią, skoro rząd tak ustanowił, to my mamy się tego słuchać. No i zobaczcie. Także mamy taki mały przedsmak, ale wracając do tekstu z Księgi Izajasza, kolejny werset 6:12 mówi: I wygna Jahwe ludzi ze strony dalekie, a wielka pustka pozostanie w kraju. No i tak się, czytamy, że tak się stało. Wygnał Bóg Izrael, później wrócili. Werset 13 mówi: A jeśli jeszcze dziesiąta część ludności zostanie, to i ona znowu będzie ulegnie zniszczeniu, jak terebint lub dąb, z których pień tylko zostanie po ścięciu, a pniem jego będzie święte potomstwo. O czym ten werset mówi? I o tym w zasadzie dzisiaj chciałbym troszeczkę do was mówić w kazaniu. Ludność Judy, czyli Żydów, była grupami uprowadzana do niewoli babilońskiej, aż ostatecznie król Babilonu zniszczył Jerozolimę i zrównał z ziemią świątynię też w Jerozolimie. Dosłownie rozebrali ją do fundamentów, no nie? Tylko puste wzgórze zostało. I uprowadził większość ludzi do niewoli. Reszta biednej ludności, którą pozostawił, żeby uprawiali winnice, ogrody i pola. Możecie o tym czytać w księdze Jeremiasza, choćby pod koniec tej księgi. W końcu zebrali ich jacyś tam pojedynczy dowódcy wojskowi, którzy przeżyli, zebrali tą biedną ludność i razem uciekli do Egiptu. No i prawie nikogo w tej ziemi nie było, no nie? Ona zarosła, zdziczała. I tutaj właśnie Bóg w tym 13 wersecie mówi, że będzie z wami jak z drzewem, które się ścina i tylko pieniek tam przy ziemi pozostał. I mówi, i dopiero z tego wyrośnie coś. Z tej niewielkiej grupy, z których pień tylko zostaje po ścięciu. No i mówi, a pniem jego będzie święte potomstwo. Czyli drzewo zostaje ścięte, pozostaje pień i korzeń. No i w tym korzeniu jest niesamowita moc. Wiecie, że jeśli takie stare drzewo się zetnie, to ten korzeń jest tak potężny w ziemi i on czerpie tyle soków na wiosnę, a nie ma ich gdzie oddać, no nie? No i wtedy z tego pnia, widzieliście to nieraz, wyrasta potężnie odrośla, no nie? Bo mają tyle dobrych soków, minerałów, wszystkiego, te korzenie niesamowicie ciągną. To jest właśnie ten obraz, no nie? Są takie drzewa, na przykład akacja takim drzewem jest, że akację, jeśli ktoś zasadzi sobie z was na działce, to jest przepiękne drzewo, to jest jedno z najtwardszych drzew na świecie i ma niesamowite kwiaty, ale ono jest jak chwast. Ono po prostu puszcza tak korzenie daleko, że wszędzie na działce wam akacja wyrośnie. I żeby ją zlikwidować, to jest walka z wiatrakami. Miałem u siebie na działce. Jak zetniesz akację, to non-stop odrasta. Non-stop. Tak samo się olcha zachowuje. Jak miałem masę olch, to jest drzewo, które lubi bardzo bagniste tereny i wodniste, spróbuj to wyciąć. To musisz po prostu ten pieniek okorować, jakiś randap, ja cudowałem, ognisko na tym rozpalić, żeby zniszczyć ten pieniek nawet, bo non-stop odrasta. No nie? Taka siła jest z korzeni. Tutaj, kiedy Izajasz do nas mówi o tym ścięciu drzewa, to dokładnie taki sam obraz jest w księdze Daniela. I chciałem, żebyśmy tam sobie zerknęli. Ostatnio tutaj na grupie w Konopkach przerabiamy księgę Daniela. I tam jest w 4 rozdziale jest o królu Babilonu, ten, który uprowadził Żydów do niewoli. Jest mowa, że stał się tak potężnym cesarzem. No i prorok Daniel, Żyd, po prostu był jego doradcą. Możecie w 4 rozdziale to zobaczyć, ja może to przeczytam. Nie przeczytam, tylko opowiem. Król doszedł do takiej pychy, że kiedy chodził po dachu swojego pałacu, bo dachy w tamtych stronach się buduje płaskie, popatrzył na wielkie miasto Babilon, które było olbrzymie i nie do zdobycia, i całe jego cesarstwo było olbrzymie. Wstał, popatrzył na to i w sercu na głos powiedział: to jest Babilon, ja to zbudowałem. I to wszystko jest moja zasługa. I w tym momencie rozległ się głos z nieba i Bóg po prostu mówi, że jesteś totalnie pyszny. Bóg Jahwe do niego przemówił, do niewierzącego króla, poganina. I mówi, że zostanie ci odjęty rozum. I Bóg na 7 lat odjął mu rozum. I kiedy słudzy przyszli mu usługiwać, to zobaczyli, że facet oszalał i go wygonili. I przez 7 lat, 7, dobrze ja pamiętam? Ktoś mógłby tam sprawdzić, ile tam lat było, czy 3, już nie pamiętam dokładnie. Mieszkał razem ze zwierzętami. Pasł się jak krowa, jadł to, co znalazł na trawie, jadł trawę, totalnie zwariował. Porosły mu olbrzymie włosy, paznokcie. I kiedy dobiegł końca ten okres, ile tam jest? Jest napisane, na ile zwariował? Pamiętamy? Ostatnio przerabialiśmy to. 4 rozdział, 10-14 werset. Nikt nie patrzy w tekst.
Jego ludzkie serce się odmieni, niech przejdzie nad nim 7 wieków.
No to 7 lat, dobrze powiedziałem. I kiedy dobiegał ten okres, to w tekście jest powiedziane, że Bóg mu na chwilę zwrócił rozum, żeby właśnie on zdecydował, czy nadal uważa, że to on zbudował wszystko i od niego zależy. I tekst mówi, że kiedy rozum mu na chwilę zwrócił, to popatrzył w niebo i mówi: Boże, to Ty. Wszystko mam z Twojej ręki. I oddał chwałę Bogu. A wcześniej był obraz, wcześniej miał sen, ten król Babilonu, że widział wielkie drzewo, widział ptaki, które się chronią w tym drzewie, a później to drzewo ścięto i został tylko pieniek. Dokładnie to samo, co Izajasz. I prorok Daniel przyszedł i mu wyjaśnił: to jest o tobie. Urosłeś, jesteś wielki, ale zetną cię i zostanie tylko pieniek z powodu twojej pychy. Zapowiedział mu to przedtem, zanim się to stało, zanim po prostu wypowiedział te słowa, że jest kimś wyjątkowym, że to wszystko moja zasługa. I wiecie, kiedy to był potężny król, ale to się może stać z każdym z nas. Każdy z nas. I wiecie, wiele osób, które się wychowało w takim tradycyjnym kościele, w którym ja się też wychowałem, katolickim, człowiek, kiedy się nawraca, nowo naradza, zaczyna czytać Biblię, modlić się, czytać, to wiele znam takich osób w Polsce, które się czują lepsze niż ci, którzy tam zostali w tym tradycyjnym kościele. Czują się lepsi, uważają, że są bardziej pobożni, no bo się nowo narodzili, stali się dziećmi bożymi, bo czytają Biblię, a tam ktoś z rodziny nie czyta. Tylko jak czasami obserwuję te dzieci Boże, ja jako pastor, to po prostu widzę, że to jest stado bachorów jakichś rozwydrzonych, które po prostu czytają, ale nie robią tak. Tamci nie czytają, ale starają się przynajmniej Boga jakoś tam naśladować. No nie, że często dzieci Boże zachowują się gorzej niż ci, którzy jeszcze nie są dziećmi Bożymi. No nie? Także Izrael został uprowadzony ze swojej ziemi, którą dał mu Bóg, ale Bóg ich wytracił, nie wytracił do końca, pozostawił pieniek, aby z niego wyrosł nowy naród. To zapowiada Izajasza. Ze względu na swoje miłosierdzie, a nie dlatego, że ten pieniek był taki szczególny, że ta reszta, którą Bóg pozwolił im przeżyć, to byli tacy święci. Nie byli. Jak się zresztą czyta Księgę Daniela, to Daniel bardzo często modli się i mówi: Boże, my wszyscy zgrzeszyliśmy. Ja, moi ojcowie, dziadkowie, cały naród pobłądziliśmy i nie słuchaliśmy Twoich przykazań i nie żyliśmy według nich. Nawet jeśli w swoich sercach odejdziemy daleko od Boga i nie będziemy czynili tego, co On pragnie, to zobaczcie, słuchając tej historii teraz z Księgi Izajasza czy z Daniela, to Bóg mówi: ja nie chcę was zatracić. On ma zawsze taką postawę, żeby nas ratować. Nawet jeśli pobłądzimy, to Bóg chce, żeby na nowo życie zaczęło w nas działać, żeby jak z tego pieńka wyrosło nowe drzewo, no nie? I Bóg potrafi w naszym życiu również zawodowym, rodzinnym, czy materialnym, czy też finansowym zrobić wiele cięć. Kiedy widzi, że my się psujemy, kiedy widzi, że my zaczynamy dosłownie odpadać od Niego, to wiecie dobrze, że On po prostu zaczyna najpierw odcinać pewne gałęzie z naszych, bo my jesteśmy tym drzewem, no nie? popatrzmy na siebie jak na drzewo, że kiedy Bóg widzi, że zaczynamy błądzić, źle myśleć o sobie, że to my jesteśmy wyjątkowi, my coś osiągnęliśmy w życiu, to Bóg może dotknąć się tych grubych gałęzi. Grube gałęzie to jest właśnie życie rodzinne, materialne, finansowe, praca zawodowa. Zaczyna ciąć. I to boli, no nie? Kiedy Bóg zaczyna się dotykać jakichś dziedzin naszego życia, bo widzi, że całe drzewo zaczyna się psuć, to odcina główne gałęzie. A czasami, jeśli widzi, że nie ma efektu, jak się nazywa ten pasożyt, który rośnie na drzewach?
Jemioła.
Żeby uratować drzewo, czasami trzeba odciąć całą grubą gałąź, no nie, na której ona jest, bo ona tam już wrosła w tą gałąź, żeby ratować drzewo. A czasami się trzeba wyciąć całe drzewo, żeby ta jemioła się nie przeniosła na inne drzewa. I widziałem po prostu jemiołę też na jabłonkach. To jest taki pasożyt, że nawet z tych dużych drzew nieowocowych przenosi się na owocowe. No i trzeba czasami, jak coś nas zainfekuje, my jesteśmy tym drzewem jako ludzie wierzący, coś nas zainfekuje i zaczyna się dziać z nami źle, to Pan Bóg potrafi wyciąć całe drzewo, czyli nas, wyciąć po prostu, żeby nas ratować, żeby coś zdrowego na nowo odrosło. I ludzie długo potrafią żyć podwójnym życiem. No nie? Ludzie bardzo często potrafią mieć tak zepsute serce, a jednocześnie mówić, że kochają Boga i idą za Nim całym sercem. Trochę w grzechu, trochę z Bogiem i w ten sposób zatwardzamy swoje serce, że nie słuchamy Jego głosu. No i co nam grozi? No grozi nam to, co właśnie mówiłem, że albo Bóg zacznie odcinać te główne gałęzie, albo w końcu zupełnie nas może wyciąć. Żeby nas ratować, żeby dotknąć się nas, żeby na nowo coś zdrowego wyrosło. Czego oczekuje Bóg od ściętego drzewa? Od ściętego już nic. Bo ono już nie może wrócić do życia. Jeśli oddzielimy drzewo od pnia, to już ono uschnie. Po prostu liście, wszystkie gałęzie, wszystko już jest do spalenia. Ale ten pieniek, który pozostał w ziemi, czego Bóg oczekuje tego pieńka, czyli tego, że nadal patrzy na nas i mówi, nadal jesteś moim dzieckiem, no to, żeby nowe życie się pojawiło. Że kiedy człowiek zaczyna wszystko tracić w swoim życiu, kiedy wszystko mu się wali, to Bóg chce, żebyśmy doszli do ściany, dosłownie do ściany, siadli przed Nim w ciszy czasami, że siądziemy, wyłączymy komórkę albo podziemy gdzieś nad jezioro, siedli w ciszy i powiedzieli, dobra, czego ode mnie oczekujesz? Wiem, że bardzo pobłądziłem i wszystko jest pozamykane, wszystko mi zabrałeś i odciąłeś. Okej, powiedz mi, czego Ty chcesz. Tylko o to mu chodzi. Żebyśmy na nowo wrócili, jak posłuszne dziecko, siedli przed nim, powiedzieli, okej, wiem, że ci na mnie zależy, bardzo odszedłem od ciebie, daleko, powiedz mi, co mam zrobić. Pamiętamy tą historię synu marnotrawnym, no nie? Był tak głodny, że mu nawet nie pozwolili z koryta razem ze świniami jeść. Chociaż ziemniaki takie prażone dla świń są fajne. Nie wiem, co tam rzucali. Tam nie ziemniaki, tylko jakieś strążki takie. Coś tam, jakąś zieleninę te świnie jadły. Nikt tego z ludzi nie jadł, ale on był tak głodny, że chciał razem z nimi jeść. I jakiś sługa, który tam przyszedł, powiedział, nie wolno ci wyżerać im jedzenia. I wiecie, że on doszedł do ściany, no nie? Już miał tak pusty żołądek. To był facet bardzo bogaty. On był synem jednego z najbogatszych biznesmenów czy rolników, który miał masę hektarów, masę sług. I on siadł, możliwe, że się rozpłakał i powiedział, wracam do ojca. No nie? Wolę już u taty sprzątać w stajni czy gdzieś tam, niż tutaj po prostu umrzeć z głodu. I tak zrobił, no nie? Bogu chodzi tylko o to, żeby siąść przy korycie ze świniami i powiedzieć, mam dosyć. No nie? Kiedy Bóg nam wszystko zabiera albo wszystko odcina, to oczekuje, żebyśmy w końcu się upokorzyli i powiedzieli, okej, o co ci chodzi? Co ja mam zrobić? No i wiecie, że jeśli z pnia wyciętego, że Bóg ci wytnie całe życie, bo może tak zrobić, wyrasta ta roślinka, to wiecie, że ona na początku jest słaba. Wiecie, jest bardzo trudno, żeby ktoś, kto był 10 lat wierzący, 15 albo 20, pogubił się zupełnie, Bóg mu wszystko zabiera i Bóg mówi, zacznij wszystko od początku. Wiecie, co to znaczy zacząć od początku? Że on kupuje sobie nowy egzemplarz Biblii i czyta tak, jakby pierwszy raz czytał. Na nowo się uczy rozmawiać z Bogiem, modlitwy. Tak jest. Zachowuje się tak, mimo że jest 20 lat wierzący, ale większość czasu miał pomerdane w głowie i w sercu, zachowuje się tak, jakby dopiero uczył się chodzić z Bogiem. Krok po kroku, jak małe dziecko. To jest dokładnie tak. Kiedy wyrasta ta roślinka tego z pnia, to ona jest bardzo delikatna. Nawet sarna, czy ktoś tam może jakiś zwierzak złamać to. No nie? Nadal nie jest łatwo zacząć na nowo życie z Bogiem. Mimo że w ziemi sterczą potężne korzenie, no nie? I co z tego? Co z tego, że w ziemi są potężne korzenie? Co z tego, że na liczniku masz 20 lat bycia dzieckiem, jak jesteś na poziomie kogoś, kto się wczoraj nawrócił, no nie? No to jest właśnie to. Co z tego, że widać, że ten pień był kiedyś ogromny i że tam są potężne korzenie, jak nie masz tego drzewa, no nie? Zostało wycięte. Było wielkie drzewo, ale zostało ścięte i znowu musi na nowo odrosnąć coś nowego. I zastanówmy się przez chwilę, czy twoje życie nie jest podobne do ściętego drzewa, albo może jest taki bałagan, że masz wrażenie, jakby Bóg zaczął wszystko odcinać, że się wszystko wali. Może należy odcina tylko główne gałęzie. Ale jeśli ścina, to dlatego, że cię ratuje. Kiedy Bóg komuś stawia granice i zaczyna odcinać, to dlatego, że kocha tą osobę. Gdyby nie kochał, to by pozostawił. Gdyby nie kochał, nic by nie robił w twoim życiu. W ogóle nie dotykałby się. I kiedy Bóg odcina coś, to boli. Boli, bo nie dzieje się według naszych marzeń, pragnień i tego, co my chcemy. Po prostu to boli. I dotychczasowe życie, twoje życie, nie podobało się w takim razie Bogu, jak Bóg coś odcina. I było zagrożeniem w ogóle dla twojego całego życia wiecznego. Jak Bóg coś odcina, to znaczy, że mu się coś nie podoba i że to coś, co odcina, jest zagrożeniem dla twojego życia wiecznego. Ale my bardzo często jako ludzie wierzący, jako jego dzieci, wiemy lepiej, prawda? Co jest lepiej, zjeść lody przed obiadem czy po obiedzie? Jak zapytasz dziecko, to co wybierze?
Przed obiadem.
A później powie... Dawidek mówi tak. Mam taki pełny brzuszek, że już tato nie zjem tej kanapeczki. No to jest to. A wy myślicie, że wy inaczej funkcjonujecie? Panie, ja wiem, co jest dla mnie dobre. Pozwól mi tylko, daj mi tą rzecz. Jeśli Bóg zobaczy, że to coś, co ty uważasz za dobre, jest zagrożeniem dla twojego życia wiecznego, dla ciebie, to odetnie. Możesz wtedy wołać, krzyczeć, a on przyjdzie i ci zabierze. Tak jak ja zabieram dziecku zabawkę albo coś, kiedy widzę, że ono jest nieposłuszne i nie chce zjeść obiadu. Wyłączam bajkę. Wyłączam to. Zabieram to. Dlatego, że wiem, co jest dla niego dobre, dla mojego dziecka. Prawda? I Bóg wie bardziej, co jest dla ciebie dobre i będzie odcinał. A to boli. Bóg powala na ziemię to, co jest chore w jego oczach, ale pragnie, aby pojawiło się nowe życie, nowe słabe życie, niewinna taka mała roślinka, która z pnia wyrasta, że na nowo będziesz pytał się, ojcze, mogę? Tato, mogę to zrobić? Tato, czy mam to robić? Że na nowo uczysz się czytać modlitwy, że będziesz po prostu uległy i będziesz mu ufała, że będziesz mu ufał. No i masz się zachowywać jak niewinne, szczerze, w prostocie, jak świeżo nawrócona osoba. I masz wrażenie, że zaczynasz wszystko od nowa. Masz za sobą potężne korzenie, 10 lat wierzący czy 15, ale wszystko Bóg odciął. I wiecie, na czym można poznać osobę, której Bóg wszystko zabrał, wyciął, jest długo już wierzący, ale zaczyna od nowa, że jeśli ktoś przyjdzie i mówi, a to ty niedawno się nawróciłeś, to ta osoba zaczyna się śmiać. Mówi, nie, dawno, już jestem 20 lat wierzący. To ty wszystko z Biblii wiesz. Właśnie się okazuje, że nic nie wiem. Bo gdybym wiedział, to nie byłbym w tym miejscu, w którym teraz jestem. Po tym można poznać osobę, która wszystko zaczyna od nowa, że jest pokorna. I nie będzie chciała na tym świeżo nawróconym zrobić wrażenia, co ty będziesz mi gadał? Co ty będziesz mi gadał? Wiesz, ile jestem wierzący 20 lat? Wystarczy, że ta świeżo nawrócona osoba powie, a jakie są owoce twojego nawrócenia po 20 latach? Nie ma owoców. No nie ma, no nie? Wyobrażacie sobie maliny, które mają 20 lat i ani razu nie owocowały? Ale ładnie rosną pod płotem i mają zielone listki. to znaczy, że ta osoba nadal jest niezłamana przez Boga. Jak ktoś się na kimś popisuje, mówi, ile jest wierzący, ile zna Biblii, ale widać, że on nie zaczął wszystkiego od nowa, to wiecie, że ta osoba nadal nic nie wyrasta z tego pieńka? I znam takich wierzących ludzi, którzy się pogubili. Bóg robi wszystko, żeby ich ratować, bo im wszystko zabiera i odcina. A ten dzieciak wali nogami, kładzie się na brzuchu, piszczy, wali nogami rękoma i mówi, tak tego nie zrobię. A Jonasz tak zrobił, pamiętacie? Nie chciał iść do Niniwy. Później poszedł, prorokował, że Niniwa zostanie... Wiecie, że to jest księga o fałszywym proroctwie? To jest ciekawe, to teraz nie chcę o tym mówić, bo to drugie kazanie mi powiedział. Ale mamy księgę w Biblii o fałszywym proroctwie. Bóg mu powiedział, że zburzy Niniwę i nie zburzył, no nie? Powinni go na koniec jeszcze ukamieniować. A ta księga jest w Biblii i to było... I Bóg do niego przemówił. Na koniec po prostu tak się wściekł, że powiedział, zabij mnie. Widziałem, że tak... Mówi tak, wiedziałem, że tak się to skończy. Wiedziałem, że jesteś dobry i im odpuścisz. On nadal był niezłamany. Mimo, że 3 dni siedział w żołądku u rybki i już jak go wypluła, to po prostu miał takie plamy na skórach i całą odzież zżartą przez te kwasy żołądkowe. Śmierdziało od niego i włosów prawdopodobnie nie miał. Wszystko go wyżarło i nadal jak patrzył na siebie i nadal był niezłamany. Wiecie, że można się tak uprzeć w głupocie? Specjalizacje w tym szczególnie bracia wierzący robią. Ale zdarzają się też takie uparte siostry. Że Bóg ci wszystko zabiera, ścina, zostaje pieniek, a ty jako pieniek mówisz, nie złamiesz mnie. Ale kto cierpi? Bóg? Ty cierpisz. Ty najbardziej możesz cierpieć przez to, że nie dasz sobie nic Bogu powiedzieć, bo On wie, jak cię uratować. I niektórzy potrafią się uprzeć na śmierć, że pójdą do piekła. No. Jeśli ktoś jest po ścięciu i dalej zachowuje się jak bufon, taki beton, jest zgorzkniały, pretensjonalny, obrażony na cały świat, bo tylko on ma rację, to nic się nie zmieniło w jego życiu. I nie pojawi się nowa szansa. I on może po prostu umrzeć w tym uporze. I są tacy ludzie. I to jest straszne. I to jest największa radość Lucyfera. Kiedy widzi, jak Bóg próbuje uratować swoje dziecko, a ono nie chce się dać uratować. I nasze nawrócenie do Boga po ścięciu, kiedy Bóg nas powali na ziemię albo zabierze nam wiele rzeczy, to musi być świeże i autentyczne. I że inni to w nas zobaczą, że jesteśmy naprawdę inni. Inni wierzący w Kościele, że widzą, on naprawdę się nawrócił na nowo, bo on po prostu jest pokorny, czyta Biblię po to, żeby coś dla siebie wziąć, a nie żeby się popisywać. Regularnie chodzi i modli się, szuka Boga. To widać. No nie wiecie, że to widać? Jak ktoś, naprawdę ta nowa roślinka się pojawia, takie autentyczne szukanie Boga. Ale jeśli w tym nie ma takiej szczerości, prawdziwości, no to nadal taką osobę czeka cierpienie, bo Bóg będzie dalej dokręcał śrubę, żeby tą osobę uratować. Mamy tak dobrego Boga, który szuka naszego dobra. I takim wersetem, którym chciałbym zakończyć to, co do was dzisiaj mówię, to jest list do Rzymian, jeśli sobie otworzymy, 8 rozdział. My, przeważnie charyzmatyczni chrześcijanie, mają z tym problem, że kiedy Bóg nam zaczyna coś odcinać, żeby nas ratować, to my działanie Boże nazywamy diabłem. Przychodzi Bóg, zaczyna nam coś zabierać, a my mówimy, że to diabeł nas zaatakował. I wtedy diabła trzeba zgromić, związać albo pojechać do jakiegoś kościoła, który się w tym specjalizuje, żeby zgromili tego diabła i związali, który nam wszystko zabiera. No nie? Tylko, że ten diabeł się nazywa Jezus. To on nam odcina wiele rzeczy. Bo on wie, co jest dobre. No nie? Wiecie dobrze, że jeśli syn albo córka jest nieposłuszny i ty mu robisz szlaban na komputer, na tablet, na słodycze, to co taki mały bajtel zrobi? Pójdzie w konopkach na plac zabaw, siądzie, przyjdą inne dzieci i powiedzą, czemu jesteś taki smutny? Bo mój ojciec okazał się diabłem. Wiesz? Wszystko mi zabrał. Matka też jest wredna. Taki dzieciak powie to do innych dzieci, że wiecie, jak ja mam okropną rodzinę? Wszystko mi zabrali. Komputer, komórkę, tablet. Mam szlaban na słodycze. I wiecie, on tak zacznie mówić do innych dzieci, a dzieci powiedzą, ale masz przerąbane. Nikt z tych dzieciaków nie zapyta, a dlaczego twoi rodzice tak zrobili? Bo mam same jedynki. Tego już nie, te, nawet te dzieci takiego pytania nie zadadzą. Wiecie, że my dokładnie tak samo w naszych kościołach się zachowujemy? Ktoś przychodzi i opowiada, jak mu się wszystko wali. Stracił pracę, to. A my i mówi, diabeł mnie zaatakował. I wtedy my robimy spotkanie modlitewne, żeby modlić się o tą osobę, żeby ją ratować. I bardzo rzadko zdarza się wierzący, który mówi, a jak wygląda twoja relacja z Bogiem? Jak tam u ciebie czytanie? Nikt takie pytań nie zadaje, no nie? Jak komuś się wali, to jest nawet niegrzeczne pytać o czytanie Biblii, bo on powie, no nie czytam, bo mi się wali, no nie? Nikt nie zapyta, jak wygląda twoja modlitwa, no nie? Jak mu się wali. No to jest normalne, że się nie modli, no bo jest tak obciążony psychicznie, że nie może się modlić, no nie? Nikt nie zapyta o to, czy w pracy po prostu nie wygarnął kierownikowi i nie nazwał go debilem. A ja, dlaczego pracę straciłeś? Wiecie, nikt nie pyta tak, no nie? Tylko mówi, no wylali mnie po prostu no, z dnia na dzień, no nie? Nikt nie pyta. My się zachowujemy dokładnie tak jak dzieci w piaskownicy, kiedy przyjdzie bajtel i powie, wszystko mi rodzice zabrali. No i co? No i co zamierzasz? Chyba ucieknę z domu. No nie? No to właśnie Jonasz tak się zachowywał. Dorosły facet, kiedy Bóg mu powiedział, żeby poszedł i powiedział do Niniwy, to on mówi, ucieknę od Jahwe. On myślał, że Jahwe jest terytorialny. Działa tylko nad Izraelem. Więc wiecie, że wsiadł w statek, który płynął do Hiszpanii przez całe Morze Śródziemne? Daleko nie odpłynął. Bo Jahwe mu pokazał, że nie jest tylko nad ziemią Izrael, ale nad całą kulą ziemską. Zresztą on to później mówi do marynarzy. W jakiego ty Boga wierzysz? Oni pytają. No w takiego, który stworzył tę całą ziemię i to niebo. To coś ty zrobił, oni mówią. Próbuję od niego uciec. No. On w końcu prawdę im powiedział. I mamy takie tendencje, kochani, że jak zaczyna się walić, bo przychodzi Bóg, żeby nas uratować, bo widzi, że pakujemy się w kłopoty, zaczyna odcinać, może nas nawet wyciąć całkiem, ale korzeń zostawia, no to inni wierzący, charyzmatycy po prostu zgromią, zwiążą, przegonią, nazwą Boga, że działanie diabłem, no nie? Najciekawsze jest to, że po tym gromieniu, związywaniu i tak dalej jest jeszcze gorzej. Bo Bóg nie odpuści. No nie? Bo Bóg chce nas uratować. I list do Rzymian, 8 rozdział, werset 28, mówi coś takiego. A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony ducha i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Nie wiem, czy to jest ten werset. Nie o ten werset mi chodziło, że mamy dobrego Boga, który szuka naszego dobra. O ten werset mi chodziło. A, bo ja źle czytam. No właśnie, źle przeczytałem. No, mówię 28, a czytam 23. A wiemy, że wszystko, albo też w innym tłumaczeniu, że we wszystkim współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Jeśli Bóg cię powołał, jeśli Bóg cię uczynił dzieckiem, jeśli Bóg nazywa się dobrym dla ciebie, i mówi, pamiętaj, że jestem dobry. Pierwsze słowa, kiedy się nawróciłem jeszcze w ramach Kościoła katolickiego i nie znałem żadnych heretyków, protestantów, i pamiętam, jakby do mnie przyszedł i powiedział pierwsze słowa, będą się trudne rzeczy działy w swoim życiu. I będziesz miał wrażenie, to były pierwsze słowa, które słyszałem od Boga, będziesz miał wrażenie, że cię zostawiłem. Będziesz miał wrażenie, że rozmawiasz tylko z sufitem, z powietrzem i że nie ma mnie, że cię zostawiłem na lodzie. Pamiętaj, jestem dobry. Nie będziesz rozumiał tego, co się dzieje, ale później zrozumiesz. I zawsze, kiedy działy się strasznie trudne wydarzenia w moim życiu, miałem wrażenie, że Bóg mnie po prostu zostawił na zamarzniętym jeziorze i go nie ma. I tak mogłeś siedzieć na tym lodzie i drzeć się, gdzie jesteś, pomóż mi. I cisza. Ale on był bardzo blisko, kontrolował całkowicie sytuację i nie pozwolił, żeby przyszły jakieś dzikie zwierzęta i mnie zeżarły. Albo żebym utonął, żeby się lód pode mną załamał. Ale w momencie, kiedy to się dzieje, w ogóle nie rozumiesz, dlaczego Bóg to robi. Dlaczego? Bo jest dobry i szuka twojego dobra, prawda? Ale mija rok od tego wydarzenia i mówisz, a to o to chodziło. to w takie kłopoty się pakowałem. Dlatego tak zrobiłeś, bo to była błędna decyzja, prawda? I wiecie dobrze, że jak popatrzycie na swoje życie, to wiele razy chcieliście podjąć głupie decyzje, od których Bóg was uchronił, i możecie też podać przykłady głupich decyzji, które podjęliście i z których później Bóg was wyciągał, prawda? Bo On jest dobry i szuka naszego dobra, i w każde wydarzenie, pod warunkiem, że jakoś nie pakujemy się w jakieś grzechy i tak dalej, ale Bóg po prostu jest dobry i szuka naszego dobra. I jest w stanie kogoś zupełnie wyciąć. Jak tego króla z Babilonu. Tak jak Izajasz tutaj mówi. Jest w stanie ci wszystko zabrać, kiedy widzi, że jako jego dziecko pakujesz się w takie kłopoty, że to będziesz koniec. Nie? Najpierw odcina główne gałęzie, a później może ściąć całe drzewo. Bo chce, żeby z tego pieńka wyrosło nowe, coś zdrowego. I nie robi na nim wrażenie, ile kto jest wierzący, ile kto czyta Biblię i że czujesz się lepszy od tych, którzy tam do figurek się modlą i tak dalej. To nie robi na nim wrażenie. On po prostu szuka twojego dobra. On kocha ciebie. On chce, żebyś się nie pogubił w tym wszystkim. I bardzo często lepiej jest siąść choćby w takiej sytuacji jak teraz, jakie jest koronawirus, i powiedzieć: Boże, co dobrego wynika z tego, co się dzieje? No nie? Jakakolwiek katastrofa się nie wydarzy w waszym życiu, na przykład wypadek masz drogowy, wysiadasz, przeżyłeś, to już jest za co dziękować, no nie? Kiedy samochód jest do kasacji, a ty wychodzisz i nie masz nic złamanego. Miałem tak raz. Wychodzisz, jesteś w szoku i mówisz: Boże, dziękuję ci, że nic mi się nie stało. I drugie pytanie powinno być takie: co dobrego wynika z tego, co zrobiłeś, no nie? Pamiętam, jak parę lat temu jechałem tym swoim Gretem Citroen Berlingo i po prostu zaczął się palić. Jechałem 2 kilometry, to była totalna głupota, bo chciałem dojechać gdzieś, żeby ktoś mi pomógł, więc na stację jechałem Orlenu w Mrągowie, stanąłem daleko od dystrybutorów i przez 2 kilometry ogień był pod deską i po prostu płomienie mnie tak bujały, opuściłem szyby i jechałem. To była głupota totalna, bo mogło mi spalić przewód od zamka centralnego i po prostu szyby by się zamknęły i bym się po prostu spłonął. Ale pamiętam, że jak on płonął, jak taka pochodnia, ludzie sobie wjeżdżali, tankowali, robili zdjęcia. Później ktoś do mnie zadzwonił, powiedział: Sebastian, obejrzyj się w telewizji, włączam info. A tam dziennikarz mówi tak: nieodpowiedzialny kierowca, który pewnie nie był na przeglądzie, co było totalne kłamstwo. Wjechał na stację Orlenu w Mrągowie, stał przy dystrybutorach, tylko milimetry groziło od wybuchu całej stacji. Kłamał! Stałem 15 metrów, ludzie wjeżdżali, tankowali, robili sobie zdjęcia, filmowali. Nikt nie dzwonił na straż pożarną. To ja krzyknąłem do kogoś, że zadzwonił i straż przyjechał po 15 minutach. Strażak wychodzi i pyta: na gaz? Ja mówię: nie, na ropę. A to się nie śpieszymy. I ugasili, tylko bak został. Same blachy. Wiecie, że jak on płonął, to stanąłem i mówię tak. Taki pokój mnie ogarnął od Boga i mówię: no dobrze, że się gracie spaliłeś. Tak było. Ale tylko dlatego, że Bogu zaufałem. I później dostałem samochód zupełnie inny, no nie? Że kiedy przyjechałem z nim z Niemiec, pojechałem do mechanika, on mówi: proszę pana, gdzie pan taki samochód kupił? Niekręcony. Tyle lat w takim stanie, jakby z salonu był. Rozumiecie? Bo kiedy dzieje się coś trudnego, to wcale nie musi być atak demoniczny. Tylko Bóg może ci dać coś lepszego. Albo kiedy dzieje się coś trudnego, to może Bóg coś odcina, bo się pakujesz w kłopoty. No nie? Albo chce ci dać coś lepszego, kiedy dzieje się coś trudnego, bo on jest dobry. Albo dzieje się coś trudnego, bo jesteś jego dzieckiem i wie, że będzie źle w twoim życiu i zaczyna ciąć, a to boli. I zabiera. I może cię całego wyciąć, żeby cię uratować. Taki jest. Bo cię kocha. I dlatego warto jest wtedy, kiedy cię coś boli, zapytać się, pójść i zrobić sobie badania, co cię boli, no nie? Nie, możesz pójść do apteki i kupić najsilniejsze środki przeciwbólowe. Jak cię kolano boli, a uprawiałem sport wyczynowy, i kupisz sobie najsilniejsze maści przeciwbólowe i zrobisz sobie tak zwaną blokadę u dobrego chirurga, to nie boli. I kość trze o kość. I później już kolano jest sztywne. Ból jest dobry. Ból jest sygnałem, że coś się psuje, prawda? Kontrolki w samochodzie nie służą po to, żeby było kolorowo i dziecko pyta, a co to takiego? A to, żeby tak było przyjemnie, jak się jedzie. Wiecie, że mam koleżankę, żonę pastora, która jeździła Skodą i zapaliła się kontrolka silnika, więc pojechała do serwisu Skody w Lublinie, a serwisanci tacy luzacy, zobaczcie, że to kobieta, ona mówi, że kontrolka się cały czas pali, ani... To jest Skoda, proszę panią. I to był serwis Skody. To jest czeskie auto. Tam im się wszystko wyświetla, kiedy chce. Pani się tym nie przejmuje. Nawet nie sprawdzili jej poziomu oleju. I zatarła silnik. Nie było w ogóle oleju. Ból jest dobry. Ale kiedy boli, jest niedobry. Ale ból nam coś sygnalizuje. I tak samo jest w życiu chrześcijańskim. Że kiedy nas coś boli, to Bóg coś sygnalizuje w naszym życiu. No nie? I to jest dla naszego dobra. Tu się nagrywa. Siostra daje znak, że już za długo mówię. Włączyła czajnik. Ok? Ostatnie zdanie. Zastanów się, czy Bóg nie odcina czegoś, czy coś nie robi. Czy po prostu nie chce twojego dobra, nie ratuje cię. Amen.